Panie Władco mojego życia, oddal ode mnie lenistwo, przygnębienie, żądzę władzy i puste słowa. Daj swojemu słudze ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości. Tak, mój Królu. Pozwól mi ujrzeć moje grzechy i nie sądzić bliźniego. Albowiem Tyś jest błogosławiony teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Kończymy w czasie tego nabożeństwa gorzkich żali nasze rozważania wielkopostne, które są osnute wobec tej modlitwy świętego Efrema Syryjczyka. Wyznacza on dzisiaj nam ostatnie rozważanie, które dotyczy jego prośby o prawdziwą miłość. Miłość jest na ustach wszystkich. Mało kto jednak rozumie, na czym polega prawdziwa miłość chrześcijańska. Jakie jest źródło jej siły i niezłomności. I nie ulega też wątpliwości, że jednym z braków naszej wiedzy religijnej, który się najbardziej odbija na naszym codziennym postępowaniu, jest niezrozumienie, na czym polega miłość chrześcijańska. Niektórzy może sądzą, że miłości nie trzeba się uczyć, bo przecież co znaczy kochać, wie każdy, kto nosi w swojej piersi serce. Okazuje się jednakże w praktyce, że kochać nie umiemy, że to wcale nie jest takie łatwe, że tego też trzeba się uczyć. Trzeba koniecznie pewne bardzo proste, ale bardzo podstawowe rzeczy zrozumieć, jeżeli chodzi o miłość chrześcijańską. Ogromna większość ludzi nie dokłada starań, by należycie zrozumieć, na czym polega i nauczyć się żyć według miłości chrześcijańskiej. Nawet wśród nas, którzy zwiemy się często uczniami Chrystusa, panują w tej materii błędne pojęcia, które wywierają swój wpływ na nasze postępowanie, skrzywiając i wypaczając je. I bardzo często pojawia się u nas pogląd, że miłość jest spontanicznym przejawem naszego życia, czysto uczuciowego. Kocham, bo tak czuję. Czuję miłość. Niepodobna jest ona do czegoś innego. Potrafimy o niej mówić jako o czymś wspaniałym, ale traktujemy je jako uczucia. Uczucia są przelotne. Uważa się często, że miłość niezależnie od naszej woli albo jest, albo jej nie ma i nic na to nie poradzimy. Jakbyśmy nie mogli tak naprawdę kochać. Ludzie myślą, że spełniają dostatecznie obowiązek Chrystusowej miłości przez postawę czysto negatywną. Gdy innym nie wyrządzają krzywdy, gdy innym źle nie życzą, gdy nie robią innym czegoś złego. Mogą przy tym zachowywać taką lodowatą obojętność. Bardzo przywykliśmy właśnie do takiej postawy, że nie dostrzegamy nawet tego, że jest to z naszej strony zdrada Ewangelii. Myśląc i postępując w ten sposób, przestajemy być chrześcijanami. Nie dajemy świadectwa obecności w naszym życiu Pana Boga. Szerzymy niewiarę. Abyśmy więc takimi zdrajcami nie byli, musimy koniecznie pewne podstawowe rzeczy o miłości chrześcijańskiej wiedzieć. Taką podstawową prawdą jest to, że nasza chrześcijańska miłość jest miłością nadprzyrodzoną. I nie bójmy się tego słowa, ale postarajmy się nieco wniknąć w jego treść. Co to znaczy, że nasza miłość jest nadprzyrodzona? To znaczy, że jest nam ona darmo dana przez Boga, bo sami własnymi siłami nie bylibyśmy w stanie jej osiągnąć. Słusznie, ale to jeszcze nie wszystko. Co jeszcze więcej możemy powiedzieć? Otóż ta miłość nadprzyrodzona to nasze uczestnictwo, nasz udział w miłości samego Boga, w miłości niestworzonej i nieskończonej. Właśnie tu dochodzimy do sedna rzeczy i musimy się zatrzymać, aby się nieco głębiej nad tym zastanowić. Jakie wnioski wyciągnąć z tej prawdy, że nasza miłość jest nadprzyrodzona, że mamy udział w miłości Pana Boga nieskończonej, niestworzonej, pierwotnej. Łaska miłości, którą otrzymaliśmy od Boga, to uczestnictwo w miłości Jego własnej. Chodzi o to, że otrzymaliśmy w darze płomień Bożej miłości. Już nie mogą nami kierować w życiu nasze ludzkie sympatie, antypatie, ale mamy kochać według Pana Boga, według Jego miłości nieskończonej. Mamy w sobie potęgę Bożej miłości. Możemy kochać podobnie jak Bóg. I to ma być naszą żywą normą życia, naszą żywą normą w postępowaniu. Nie mamy się bać tej miłości prawdziwej, pochodzącej od Boga. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech miłości, którą otrzymujemy od Boga, jest jej wolność. Niezależność od dobra i zła. Wolność wyboru. A nasza ludzka miłość zależna jest od tego, co w ludziach się znajduje. Zależnie od tego, co znajdujemy w ludziach, dobro czy zło, cechy dodatnie, sympatyczne czy też ujemne. Nasze serce rozszerza się, otwiera się albo się kurczy i zamyka. Miłość Boża jest zaś zupełnie inna. Ona nie szuka dobra w rzeczach, ona stwarza w nich dobro, dostrzega w nich dobro. Bóg miłuje swoje stworzenia w pierwszym rzędzie nie dlatego, że one są dobre, ale miłuje je dlatego, że On jest miłością, że On obdarowuje miłością. czy nie zasłużyliśmy sobie na to, że Bóg nas umiłował. On jest tym, który pierwszy miłuje, który ma inicjatywę, który zawsze robi pierwszy krok. Ponieważ nasza miłość jest miłością nadprzyrodzoną, uczestnictwem w miłości Boga, jaką Bóg sam ma, jaką sam jest, chce w nas i przez nas miłować. Więc nasza miłość do ludzi musi mieć podobieństwo do miłości Boga, do tej miłości niestworzonej, pierwotnej, twórczej, która nie czeka na dobro, by kochać, ale wyprzedza w kochaniu, ma inicjatywę. Tej prawdy nauczył nas sam Pan Jezus, gdy powiedział: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi, nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Zauważmy, jak silnie Jezus w tych słowach zaznacza, że miłość Boga rządzi się zupełnie innymi prawami, jak miłość taka uczuciowa, która zależna jest od tego, czy kogoś lubimy, czy nie, czy ktoś nam wyrządził krzywdę, czy jest dobry dla nas. Z tych krótkich stwierdzeń jasno wynika, że w prawdziwej miłości chrześcijańskiej jest zawsze zwycięstwo nad złem. Tak powinno być. I miłość ma zawsze tą postawę zwycięską, zdobywczą wobec przeszkód. Wobec tego wszystkiego, na co natrafia, nie cofa się, nie zraża się, nie rezygnuje, nie kurczy się, nie zamyka, nie kończy się. Nasza z konieczności będzie musiała w życiu zderzyć się z ludzkim złem, nawet w naszym najbliższym otoczeniu. Tego pewnie nikt nie zdoła uniknąć. Nikt z nas nie żyje w mydlanej bańce. Jeżeli więc miłość nasza będzie zależna od dobra i zła, jeżeli zło w bliźnim będzie dla nas motywem, aby go nie kochać, albo dobro, żeby go kochać, to nie jest prawdziwa miłość. Jeszcze raz warto powiedzieć, że nie możemy traktować miłości jako uczucia, które wynika, że coś czujemy, że to jest chwilowy poryw naszego postępowania, tego, jak chcemy się zachować wobec innych, jakiego wyboru chcemy dokonać. Warto podkreślić, że miłość jest jedną z cnót. Znamy je doskonale. Wiara, nadzieja i miłość. A cnota jest stałą dyspozycją umysłu i woli. Stałą dyspozycją tego, że postanawiamy kogoś kochać i że to czynimy, to nie może się wyczerpać, bo wtedy nie możemy mówić o miłości. Trzeba powiedzieć, że miłość to coś więcej też niż życzliwość. Czasem mówi się, że miłość to życzliwość, a kochać to życzyć bliźniemu dobrzem. Czy to jest słuszne? I tak, i nie. Tak, bo kto kocha, ten na pewno dobrze życzy drugiej osobie. A jednak nie, bo miłość to znacznie więcej niż życzliwość. To jest stała dyspozycja. Żeby to zrozumieć, znowu przyjrzyjmy się Bogu. Mógł on ograniczyć się do okazania nam swojej życzliwości. Mógł nas z wysokości nieba obsypywać swoimi łaskami, swoimi darami. Wszystko to byłoby dla nas darem niczym niezasłużonym i przechodzącym nasze oczekiwania. A jednak nie tak objawia się miłość. Bóg inaczej kocha. Możemy powiedzieć, że On chciał zejść do nas. On tak zapragnął zbliżyć się do człowieka, że aż stał się człowiekiem. Zapragnął dojść do nas, pochwycić nas i złączyć się w jedno z nami. Dzielić z nami naszą naturę, nasze życie, nasz los. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, mówi święty Jan, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym właśnie szukaniu zespolenia z ludźmi, z bliźnim, jest cecha charakterystyczna miłości nadprzyrodzonej. Dopóki człowiek spotykany na ulicy jest kimś zasadniczo obojętnym, któremu wprawdzie źle nie życzymy, ale z którym nas nic nie łączy, to jeszcze nie rozumiemy miłości. Jeżeli zaś mamy miłość Bożą, to człowiek ten staje się dla nas kimś naprawdę bliskim, nawet jeżeli go nie znamy. Jest stworzeniem Bożym, również powołanym do miłości i do otrzymywania miłości. Miłość wymaga wyjścia poza siebie, poza własne ja. Bo tylko wtedy możemy zauważyć bliźniego. Musimy wyjść poza ja i zauważyć ty, on, ona, oni. To wymaga od nas wysiłku, ale miłość jest wymagająca i jest tym, do czego jesteśmy powołani. Nie możemy unikać wejścia w relację miłości z drugim człowiekiem, tej prawdziwej miłości, ponieważ wtedy zaprzeczamy naszemu chrześcijańskiemu powołaniu. Bóg, możemy powiedzieć nawet, zszedł niżej od człowieka, aby człowiek nie musiał się ku niemu wspinać, ale raczej musiał zejść w dół jeszcze niżej, aby spotkać się ze swoim Bogiem. Niżej od człowieka zszedł, gdy przez archanioła pierwszy pozdrowił dziewicę Maryję. Niżej od człowieka zszedł, gdy jako biedny i bezdomny narodził się w grocie skalnej wśród bydląt, tych najniższych, najbardziej pogardzanych. Niżej od człowieka zszedł, gdy się upokorzył, przyjął śmierć złoczyńcy, fałszywe oskarżenia, niesłuszne cierpienie. I tak też uczniów swych nauczył, że prawdziwa miłość to ta, która do człowieka podchodzi z ogromnym szacunkiem, nie z góry, ale od dołu, jak sługa podchodzi do swego Pana. Że najbardziej boską jest ta miłość, która przed człowiekiem klęka, by mu obmywać stopy, co przypomnieliśmy sobie we wczorajszej liturgii. Wiemy też, że nawet w dobroci, w dobrych uczynkach może być też pycha. Gdy do bliźniego podchodzimy łaskawie i protekcjonalnie, jak do niższego od siebie, gdy nam się wydaje, że wiele dla niego robimy. Postać Pana naszego klęczącego przed uczniem swoim leczy nas z tego skrzywienia. Patrząc na scenę umycia nóg, rozumiemy nierozłączną więź między miłością chrześcijańską a pokorą. Brat nasz, może bardzo nędzny i wzbudzający naturalny wstręt, staje teraz przed naszymi zdumionymi oczami, jak ten, przed którym Bóg sam upadł na kolana. Zaczynamy może lepiej też rozumieć tych świętych żebraków, którzy pomagali najbardziej potrzebującym. Oni nie czynili nic nadzwyczajnego. Próbowali zbliżyć się tylko nieco czynami do tej niedoścignionej tajemnicy miłującego Boga, którą nieustannie rozważali. Co powiemy pod koniec? Czy będziemy nadal twierdzić, że umiemy już kochać, że już w tej kwestii nie pozostaje nam nic do nauczenia się? Czy może dalej będziemy twierdzić, że my najwięcej wiemy o miłości? Czy może będziemy twierdzić, że od Boga o miłości już nic się nie nauczymy? Modlitwa świętego Efrema kończy się: tak, mój królu, pozwól mi ujrzeć moje grzechy i nie sądzić bliźniego. Święty Efrem Syryjczyk pragnie, aby Bóg zakrólował w jego życiu, by nie był byle kim, ale był królem, władcą jego życia. Pragnie dojrzeć swoje grzechy. Pragnie w pokorze żyć przed Panem Bogiem i nie sądzić pochopnie bliźniego. To też może być wyrzutem naszego sumienia, jak często, jak bardzo szybko sądzimy innych. Jak bardzo poprzez to ranimy ich. I ta modlitwa kończy się słowami: albowiem Tyś jest błogosławionym teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I takie ma być nasze chrześcijańskie życie. Bóg ma być przez nas błogosławiony, ma być przez nas uszczęśliwiany. Teraz, zawsze i na wieki wieków. To jest perspektywa naszego chrześcijańskiego życia. Nie tylko teraz, ale i później i na zawsze, na wieki wieków. Miłość Boga nie przemija. Prawdziwa miłość nie przemija. Dlatego mamy tak żyć, by wielbić Boga. Tu i teraz, wieczności i na zawsze. To jest nasza chrześcijańska perspektywa miłości. Amen. Jeszcze tylko pragnę wspomnieć na koniec, że na stolikach na środku kościoła jest wyłożona ta modlitwa świętego Efrema. Są wyłożone obrazki. Każdy, kto będzie chciał włączyć może tę modlitwę do swojego pacierza, do swoich osobistych modlitw, może tę modlitwę wziąć. Zachęcam też, by jeszcze osobiście rozważać to, czego święty Efrem nie chciał, co prosił, żeby Bóg od niego oddalił, i rozważać to, co pragnął, by Pan Bóg mu dał. Amen.